Zaczniemy może od katalogu Claromontanus. To jest, znajduje się w kodeksie Claromontanus. Kodeks Claromontanus zawiera listy Pawła. On został sporządzany w VI wieku, czyli dosyć późno, listy Pawła. I pomiędzy listem do Filemona, a listem do Hebrajczyków, tutaj się zaczyna list do Hebrajczyków, to jest ostatnia księga w tym zbiorze, w tym rękopisie, ktoś umieścił katalog claromontański, Catalogus Claromontanus, innego autora, to spod innej ręki wyszło. I tutaj wyliczone są księgi, które zdaniem tego autora są kanoniczne. Najpierw wyliczone tu są księgi Starego Testamentu. A tutaj widzimy księgę Genezis, Exodus, Leviticus i tak dalej. I liczba stychów. Po prawej stronie zawsze podana liczba stychów. Na przykład księga Genezis. Tutaj jest podane, że ma 4500 stychów. No, tyle, czyli tyle linii. No ale przeskoczmy może Stary Testament. No, tutaj mamy księgę Judyty. Księga Judyty ma minus po lewej stronie. To znaczy, że kanoniczność wątpliwa, że może jest, a może nie jest. Teraz mamy dalej po prawej stronie w kolumnie mamy księgę Estery, księgę Hioba, księgę Tobiasza. I dalej mamy cztery Ewangelie. I tutaj są kolejno wyliczane. Mateusza, Jana, Marka, Łukasza w takiej kolejności. I Mateusz jest podany, że ma 2600 stychów. Jana 2000 stychów, Marka 1600 stychów i Łukasza liczy 2900 stychów. Dalej Epistula Pauli, czyli listy Pawła. Najpierw jest list do Rzymian, list do Koryntian, drugi do Koryntian, Galacjan, Efezjan, Tymoteusza, do Tytusa, Kolosan, Filemona. I w sumie jest ich tutaj, listów Pawła wyliczonych jest 10. No, tylko 10. Nie ma Hebrajczyków, nie ma Tesaloniczan obu. No, tylko 10 listów Pawła. Tak. No tutaj akurat, bo oni czasami kierowali się liczbami. Jedno, niektórzy uważali, że listów Pawła powinno być 10. Na przykład Marcjon. Marcjon około 140 roku uważał, że listów Pawła kanonicznych powinno być 10. No i prawdopodobnie chodziło, że to taka pełna liczba 10. I tutaj w tym katalogu też 10. No, taki prywatny pogląd kogoś. Tylko, że ta lista pochodzi z około roku 360, czyli dosyć późno już. Następnie mamy pierwszy list do Piotra. I co ciekawe, minus po lewej stronie, czyli autor uważał, że wątpliwe. Drugi Piotra jest traktowany jest jako pewnik. I ostatnia strona, mamy podany list Jakuba, list Jana, pierwszy, drugi, trzeci. Dalej mamy list Judy. List Judy podane, że ma 60 stychów. Dalej list Barnaby. List Barnaby ma minus po lewej stronie. No i list Barnaby to tutaj podano, że 850 stychów. Następnie Apokalipsa Jana, no i bez minusa Apokalipsa Jana. I tutaj podano, że 1200 stychów. Dzieje apostolskie po Apokalipsie, 2600 stychów. Dalej mamy pasterz Hermasa, aż 4000 stychów. Następnie dzieje apostoła Pawła. Tu jest podane, że 3560 stychów, czyli w stosunku do tych kanonicznych dziejów to o 1000 stychów więcej, o 1/3 więcej treści. I jako ostatnie podane Apokalipsa Piotra i tutaj jest podane, że 270 stychów. No, przy czym te trzy ostatnie, pasterz Hermasa, dzieje apostoła Pawła i Apokalipsa Piotra, mają minusy po lewej stronie. Więc może są kanoniczne, może nie są. Wtedy była taka tendencja w wieku II, w wieku III, że są księgi, które pewne są, pewna kanoniczność, są księgi, które niepewne, może są, może nie są. No i są księgi, które należy z marszu odrzucić, nawet nie wolno czytać, heretyckie. No więc taki katalog Claromontanus, to takie świadectwo z tamtej epoki. No i tutaj autor ewidentnie kierował się liczbą ksiąg. Chodziło mu o uzyskanie pewnej liczby. Bo to w sumie wyjdzie chyba 22 księgi Nowego Testamentu, tylko tyle. No i jeszcze wypadałoby pokazać z tamtej samej epoki listę Cheltenhama, albo inaczej lista Mommsena. Zaraz to znajdziemy. To mniej więcej z tego samego okresu, co katalog Claromontanus. No i tutaj lista Mommsena albo lista Cheltenhama. Te dwie nazwy funkcjonują. I tutaj wyliczone są księgi Starego i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie 24 ksiąg i w Nowym Testamencie 24 ksiąg. I jest tutaj, po Starym Testamencie jest jeszcze takie uzasadnienie, że to dlatego 24, no bo w Apokalipsie mamy 24 prezbiterów, a ci 24 prezbiterów to są 24 księgi Starego Testamentu. Takie uzasadnienie. To samo uzasadnienie podawał też Hieronim, tłumacz Wulgaty. On też twierdził, że Stary Testament to 24 księgi i są one symbolizowane przez 24 prezbiterów Apokalipsy. Więc taki pogląd funkcjonował w wieku IV, a może i wcześniej jeszcze w wieku III, bo w wieku II, III, IV zastanawiano się, kto to są ci prezbiterzy. To wzbudzało wyobraźnię, kto to taki, bo to ani aniołowie, no nie wiadomo kto to jest, czy to są patriarchowie Starego Testamentu. Takie były spekulacje patriarchowie, ale też takie, że to są księgi Starego Testamentu. Takie było. No ale spójrzmy, jakie to księgi Nowego Testamentu tutaj są uznawane. 24, czyli trzech nie ma. Cztery Ewangelie, 13 listów Pawła bez Hebrajczyków. Dalej Dzieje Apostolskie, Apokalipsa, 3 listy Jana, 2 listy Piotra. No i nie ma listu Judy. Tak, nie ma Hebrajczyków, nie ma Judy, nie ma Jakuba. I nie ma Jakuba, tak. Nie ma Jakuba, Judy, czyli braci apostolskich nie ma. Tutaj pewien wpływ na to mogło mieć to, że o ile na wschodzie uważano, że to są autentyczni bracia Jezusa, tylko z innej żony, to na zachodzie uważano, że to nie są w ogóle żadni bracia Jezusa, tylko kuzyni. I jeżeli to byli kuzyni, no to wtedy kanoniczność jest wątpliwa. A na wschodzie uważano ich, że to są autentyczni bracia Jezusa, tylko z innej matki, no to skoro tak, no to te księgi powinny być w kanonie. Dlatego na wschodzie nie było problemu, ani z listem, nie było takich wielkich problemów z listem Jakuba, a na zachodzie trochę problemów było. Zarówno w Afryce Północnej bywał kwestionowany list Jakuba, jak i w Rzymie bywał kwestionowany. Na przykład fragment Muratoriego kwestionuje autentyczność, kwestionuje Jakuba. Więc to stąd wynikało. Prawdopodobnie stąd wynikało, że na wschodzie uważano, że to są bracia, a skoro bracia, no to można szybciej wciągnąć. Więc tak wygląda katalog Mommsena. 24 w Starym Testamencie, 24 w Nowym Testamencie. Taka symetria. No. No i tutaj jeszcze podana jest liczba stychów za każdym razem. No tutaj liczba stychów troszeczkę jest tutaj inna niż w katalogu claromontańskim, jak widać, prawda? On na przykład... Weźmy pierwsze. Księga Genezis tam miała 4000 stychów, a tutaj ma 3700. Trochę inny sposób liczenia. No, tak jest. Apokalipsa 1800. No. To są takie, jeżeli chodzi o Zachód, to są takie trzy katalogi. Fragment Moratorico, Mommsena i Claromontanus. Tylko tyle się zachowało z tamtych czasów. Teraz troszeczkę może na temat ksiąg, które były kwestionowane w tamtych czasach. W wieku drugim i trzecim, a także na początku czwartego, na Zachodzie kwestionowano list do Hebrajczyków, ponieważ jest to list anonimowy. A dla starożytnych pochodzenie było bardzo ważne. Najważniejsze było, żeby autorem był apostoł. No, jeżeli było przekonanie co do tego, że apostoł jest autorem danej księgi, no to kanoniczne, musi być kanoniczne. No, a tutaj mamy list anonimowy, nie wiadomo kto napisał. I z tego właśnie powodu na Zachodzie nie chciano uznać listu do Hebrajczyków. I to dosyć długo. No, Hebrajczyków miał dużo problemów na Zachodzie. A na Wschodzie Hebrajczyków nie miał żadnych problemów, ponieważ uważano, że jest to, że autorem jest Paweł. No tylko nie Paweł, ale nie podpisał się. Tak, takie było przekonanie. Dlatego jest. Zresztą jeżeli dzisiaj nawet weźmie się do ręki rosyjską Biblię, na przykład w przekładzie synodalnym, to tam jest napisane, że list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Tak w nagłówku napiszą, że list apostoła Pawła, dla nich to jest oczywista oczywistość. Natomiast na Wschodzie wielkie problemy miała Apokalipsa. Bardzo duże problemy. Na Wschodzie nie chciano Apokalipsy uznać. Czyli tak jak na Wschodzie, na Zachodzie ci, którzy łaciną się posługiwali, nie chcieli uznać Hebrajczyków, a na Wschodzie nie chcieli uznać Apokalipsy. Tutaj jest taka ciekawa zależność między jednym a drugim. Dlaczego na Wschodzie nie chciano uznać Apokalipsy, a na Zachodzie nie mieli problemu? Na Zachodzie czytano w łacinie, na Wschodzie czytano w grece. Więc oni widzieli, jakie są różnice pomiędzy Ewangelią Jana a Apokalipsą. Więc nie chcieli wierzyć, że apostoł jest autorem tej księgi. Tak mogę, jeżeli chodzi o takie różnice pomiędzy Apokalipsą a Ewangelią Jana, to tak mogę dodać, że na przykład Jerozolima a w Ewangelii Jana jest zawsze oddawana jako Hierosolima, zawsze w takiej formie, czyli Jerozolima, Hierosolima zawsze jest. A w Apokalipsie zawsze jest Jerusalem, czyli bliskie, to jest bliższe dla hebrajskiego, bo po hebrajsku Jerusalem. Więc Jerusalem, a tutaj Jerusalem, czy takie bliskie dla hebrajskiego. Więc Jerozolima inaczej w Apokalipsie, inaczej w Ewangelii Jana. I inny przykład, baranek. Chrystus jest przyrównywany do baranka zarówno w Ewangelii Jana, jak i w Apokalipsie, co jest rzadkością w Nowym Testamencie, bo poza Janem jeszcze tylko Piotr przyrównuje Chrystusa do baranka. Piotr przyrównuje to w liście Piotra i także w Dziejach Apostolskich, drugim rozdział, tam gdzie jest kazanie Piotra, tam też Piotr przyrównuje do baranka. Czyli w Nowym Testamencie można tak powiedzieć, że tylko Jan i tylko Piotr przyrównują Chrystusa do baranka, więc skoro tak, to moglibyśmy powiedzieć, że więc to chyba jest ten sam autor, prawda? Ale jest jeden problem. W Ewangelii Jana baranek jest zawsze oddawany słowem arnion. No, arnion to jest forma zdrobniała od ares. Ares to jest baran, arnion to jest baranek. A w Apokalipsie zawsze jest Amnos, za każdym razem. To jest inny termin. Również tego typu różnice jak kłamca to jest pseustes, a w Apokalipsie pseudes. Więc takie rozmaite językowe różnice i Grecy to widzieli, więc dlatego trudno im było zaakceptować, że to apostoł Jan napisał. I w tradycji prawosławnej to autorem jest Jan Teolog. Po prostu nie Jan Apostoł, tylko Jan Teolog. To jest taka wschodnia tradycja, że Jan Teolog jest autorem Apokalipsy. No, Janów mogło być kilka, bo jest Jan Apostoł, jeden z 12, a także jest Jan Prezbiter, jeden z 70. I co ciekawe, zarówno Jan Apostoł, jak i Jan Prezbiter przybyli razem do Efezu z Jerozolimy. I według Eusebiusza w Efezie w tym czasie były nawet pochowano obok siebie Jana Apostoła i Jana Prezbitera, ale jeszcze był według tradycji Jan Prochorus, czyli jeszcze trzeci. Czyli w Efezie było co najmniej trzech Janów, którzy z sobą współpracowali. No, to było popularne imię, dosyć powszechne. No, autorstwa Jana Apostoła można bronić, jeżeli ktoś bardzo chce bronić, można bronić w ten sposób, że na wyspie Patmos Jan pisał tak, jak umiał, bo nie miał nikogo do pomocy. A gdy wrócił do Efezu, napisał Ewangelię Jana i korzystał już z pomocy Jana Prochorusa, tak według tradycji. Więc można by bronić w ten sposób. Dlaczego są takie różnice w języku, różnice w stylu, gramatyka jest inna. Więc można by w ten sposób bronić. Dionizy Aleksandryjski w III wieku przytoczył cały szereg argumentów, że to nie był apostoł Jan. On to wyliczył. I po tej argumentacji Dionizego to powątpiewanie w stosunku do Apokalipsy bardzo wzrosło, bardzo mocno wzrosło. W końcu IV wieku doszło do tego, że czyli tak, Zachód nie uznawał Hebrajczyków, Wschód nie uznawał Apokalipsy, ale w końcu IV wieku dogadano się i Zachód uznał Hebrajczyków, ponieważ Wschód uznawał, a Wschód uznał Apokalipsę, ponieważ Zachód uznawał. Taka szczególna sytuacja zaszła, ale tutaj prawosławni okazali się bardziej uparci od katolików, od braci Zachodu, bo w kościele prawosławnym po dziś dzień nie można czytać Apokalipsy w cerkwi. Ona jest w Biblii, jest, ale nie można używać w liturgii. Można używać inne w liturgii. Można używać machabejskie, tam trzecią Ezdrasza można czytać, list Jeremiasza można czytać, ale Apokalipsy nie można czytać. Czyli oni tylko ustąpili pozornie w tej kwestii. Więc to taki był powód, ale ja myślę, że jeszcze mógł być i drugi powód, że Wschód nie chciał uznać Apokalipsy. Mógł być jeszcze taki głębszy powód, powody kulturowe, bo tutaj warto zauważyć, że Zachód w ogóle lubił Apokalipsy. Na Zachodzie oprócz Apokalipsy Jana w II wieku czytano ochoczo Apokalipsę Piotra. Przez cały II wiek, dopiero w III wieku odrzucili Apokalipsę Piotra. Czytano także Pasterz Hermasa, czyli trzy apokalipsy były czytane na Zachodzie, a na Wschodzie nie chciano uznać żadnej. Może ten styl im nie bardzo odpowiadał, a łacinicy lubili coś takiego, że chcieli jeszcze więcej tych apokalips. Można też również i w ten sposób próbować to tłumaczyć. Być może. No bo przykład Tertulian początkowo uznawał Apokalipsę Piotra, a pod koniec życia doszedł do wniosku, że nie ma innej apokalipsy jak tylko Janowa. I jedyna. I Apokalipsę Piotra odrzucił. Też we fragmencie Muratoriego zalecana jest Apokalipsa Piotra, ale napisane, że niektórzy ją odrzucają. No, takie na Zachodzie były takie wahania. Ale to jest jakaś 1/5, jeżeli chodzi o objętość, 1/5 w stosunku do Apokalipsy Jana. To jest o wiele, wiele mniejsza. Pasterz Hermasa się zachował, no i Apokalipsy Piotra nigdy nie czytałem. Tak mówiłem, że Zachód zaakceptował Hebrajczyków, ale może podam przykład, że były wyjątki od reguły. Pokażę rękopis IX wieku, czyli dosyć późno, IX wiek, kodeks Bernerianus. Ten rękopis powstał na terenie dzisiejszej Szwajcarii. On zawiera listy Pawła, ale Hebrajczyków brak tutaj. To jest IX wiek i to jest najstarszy rękopis grecko-łaciński, który jest interlinearny. Bo było tak zazwyczaj, że po jednej stronie tekst grecki, po drugiej łaciński, albo w jednej, w lewej kolumnie greckie, w prawej kolumnie łaciński. Tak było zwykle. A tutaj mamy pierwszy rękopis interlinearny. I tutaj się kończy list do Filemona. A co dalej? Że tutaj początek listu do Laodycejczyków, czyli list do Laodycei. Tylko, że następna karta się nie zachowała. Nie ma dalej. Widocznie albo ktoś usunął te karty, jako że nie jest to kanoniczne, albo może skryba z rozpędu przepisywał, a później zorientował się, że to nie tędy drogę, że to nie to. W każdym razie tutaj nie ma listu do Hebrajczyków, a to jest IX wiek. Czyli na Zachodzie też utrzymywała się dosyć długo niechęć do tego listu. A list do Hebrajczyków to jest pisany na najpiękniejszą greką, wysoka literacka greka, bo tak specjaliści twierdzą, że najlepsza greka to prawdopodobnie w liście do Hebrajczyków, tak się uważa. Większość tak uważa. To jest najczęściej spotykany pogląd, ale niektórzy twierdzą, że być może list Jakuba to jest najlepsza greka. Tylko, że z listem Jakuba problem jest tego typu, że on jest dosyć krótki, a skoro jest krótki, to trudno oceniać. Gdyby to był dłuższy, to łatwiej byłoby porównać. A skoro jest taki krótki, to trudno porównywać z listem do Hebrajczyków. No, niemniej są. Niektórzy specjaliści twierdzą, że list Jakuba to najlepsza greka w Nowym Testamencie, a Hebrajczyków na drugim miejscu. No i to, że greka jest na bardzo wysokim poziomie, to też bywa podawane jako argument, że Paweł tego nie mógł napisać, bo listy Pawłowe są pisane słabszą greką. Więc gdybyśmy chcieli bronić Pawła, no to musielibyśmy powiedzieć, że tamte listy pisał spontanicznie od razu, od potrzeby chwili, a tutaj trzy pisał wiele razy i stylizował, poprawiał, udoskonalał. Można by w taki sposób tłumaczyć. Tutaj są literackie terminy stosowane, w potocznym języku nie są używane. Tak na przykład w potocznym języku używało się z reguły krótszych słów, na przykład przysięga. To w potocznym języku używało się horkos. Horkos to jest przysięga. Ale piękny literacki język to dłuższe formy, horkomosyny. No i właśnie Hebrajczyków używa horkomosyny, tej dłuższej formy, ta literacka. A już w listach Pawła to wszędzie jest horkos, krótsza forma. Jeżeli to Paweł napisał, to wyjątkowo się przyłożył. W każdym razie tutaj jest nauka apostoła Pawła. To jest z całą pewnością nauka apostoła Pawła, jego teologia tutaj jest. Tak wygląda kodeks Bernerianus. A tak, skoro już tu jesteśmy, to zajrzymy na początek. Bo z początku inicjały są kolorowane. Z początku. To jest list do Rzymian i są kolorowane. Ale później po kilku stronach nagle kolorów zabrakło. I tak już jest do samego końca. Zabrakło niestety kolorów. To kolory miały być uzupełnione później, ale nie uzupełniono nigdy. To jest ciekawy rękopis. Tutaj na początku jest przerwa. O, tutaj jest przerwa. Jest kilka, w sumie sześć takich przerw, bo rękopis, którego przepisywano, miał braki. No i skoro były braki, to nie był w stanie pozostawiał puste przestrzenie. W sumie tutaj jest sześć takich pustych przestrzeni w tym rękopisie. Tutaj jest też ciekawy, skoro jesteśmy przy tym rękopisie, taki ciekawy wiersz w języku staroiryjskim. Tak, tutaj gdzieś pod koniec, o, tutaj mamy. To jest list do Koryntian, tutaj. I rozdział trzeci. I tutaj na samym dole, te trzy linijki na dole, to jest w języku staroiryjskim z IX wieku. Więc ten rękopis ma taki dużo jeszcze dodatkowych ciekawostek. Ale co w tym wierszyku jest napisane, to byście się bardzo zdziwili. Tutaj jest napisane coś takiego, że iść do Rzymu, to jest wiele wysiłku, ale wszystko na próżno. I że wielki zamęt, wielki obłęd, a że korzyść niewielka. I jeszcze tutaj zarzuca się, że w Rzymie są nieposłuszni wobec Syna Marii. Tak jest napisane. To coś takiego, że jeżeli skoro zmierzasz do śmierci, trwaj w nieposłuszeństwie względem Syna Marii. Taki tekst tutaj jest. Czy tutaj jest jakiś albo rozczarowany pielgrzym, bo ktoś odbył pielgrzymkę do Rzymu i się mocno rozczarował, ale to też może wynikać stąd, że w tym czasie działał kościół staroiryjski i on został wytępiony na kontynencie, został wytępiony w Irlandii, ale na niektórych wyspach Hebrydach, zwłaszcza wyspa Jona, zachowali się co niektórzy zwolennicy tego kościoła, a niektórzy w Alpach się ukryli. No i to może być takie pochodzenie tego. I w Alpach przez pewien okres czasu się ukrywali zwolennicy tego kościoła, którzy nie chcieli podporządkować się Rzymowi. To jest wiek IX. No więc takie ciekawostki tak przy okazji, bo to jest taki ciekawy rękopis. A i tutaj, skoro już jesteśmy przy tym rękopisie, to jeszcze dodam taka ciekawostka, że w liście do Rzymian dwukrotnie pojawia się wyrażenie w Rzymie. Jest najpierw 1:8, a po raz drugi w wierszu 15, 1:15. No a jak jest w tym rękopisie? Tu ani razu nie pojawia się wy w Rzymie, tylko raz to zamienione zostało wy, którzy jesteście w miłości. Zamiast w Rzymie to w miłości. To jest w wierszu 8. A w wierszu 15 to zostało pominięte nawet. To takie osobliwości tego rękopisu to są. No bo w rzeczywistości ten rękopis jest pisany do wszystkich. Zresztą jeżeli mówimy, list do Rzymian pisany jest do wszystkich w rzeczywistości. Zresztą jeżeli mówimy o liście do Rzymian, to zwróćmy uwagę na rozdział 16, prawda? Tam Paweł wylicza około 30 imion, około 30 osób. I teraz, jeżeli Paweł nigdy nie był w Rzymie, to skąd on innych wszystkich znał? I na dodatek te osoby, które tam są wymieniane, to dowiadujemy się z innych partii Nowego Testamentu. Z dzieł apostolskich się dowiadujemy, czy też z innych listów Pawła. I okazuje się, że oni mieszkają w Efezie. A tutaj nagle w liście do Rzymu. To jest sytuacja chyba mało prawdopodobna, aby wszyscy na krótki okres czasu przejechali do Rzymu, te 30 osób, i później szybko wrócili do Efezu. Więc prawdopodobnie to było raczej tak, że pierwotnie list do Rzymu liczył 15 rozdziałów, ale Paweł jednocześnie polecił sporządzić drugą kopię, żeby wysłać do Efezu i jeszcze dopisał cały rozdział. Mogło to tak wyglądać i dlatego w rzeczywistości ten ostatni rozdział jest pisany do Efezu, nie do Rzymu. Można by to tak tłumaczyć. A to, że Paweł polecał swoje listy, by czytać, no to wynika także z innych, że w Kolosa napisał ten co wysłałem do, dajcie do Laodycei, ten, co w Laodycei wy przeczytajcie. I też z drugiego listu Piotra dowiadujemy się, że listy Pawła dosyć wcześnie zaczęto traktować jako coś w rodzaju kanonu. Bo tam drugi list Piotra, trzeci rozdział, że listy Pawła, niektórzy czytają listy Pawła, tam są rzeczy trudne i wykładają je niewłaściwie, przewrotnie, coś takiego. Czyli już sam Nowy Testament potwierdza, że listy Pawła dosyć wcześnie uzyskały taką rangę ksiąg świętych, które należało czytać i wypożyczać. Też u Pawła mamy taki ciekawy tekst, to w zasadzie powinienem wcześniej był powiedzieć, w drugim Tymoteusza Paweł prosi Tymoteusza, aby przyniósł pergaminy, księgi i pergaminy. I dzisiaj badacze tak są zdania, że gdy Paweł mówi o księgach, to ma na myśli Septuagintę, księgi Septuaginty, a gdy mówi o pergaminach, ta membrana po grecku, gdy mówi o pergaminach, to ma na myśli swoje własne listy. Że przed końcem życia, Paweł wiedział, że już niewiele mu zostało i przed końcem życia chciał przeżyć swoje listy. No, tak się spekuluje, bo oczywiście na 100% nie możemy mieć pewności. No, co Paweł miał na myśli? Przynieść księgi i pergaminy, prawda? Tak przypuszcza się, że to chodzi o Stary Testament, a pergaminy to jego listy. Takie jest przypuszczenie. No i Paweł raczej nie pisał własną ręką, bo w jednym z listów mamy taką uwagę, że to ja, Paweł, piszę do was wielkimi literami. I to ma być takie potwierdzenie na to, że ktoś inny zawsze pisał listy Pawła, bo Paweł już miał słaby wzrok i jeżeli pisał to wielkimi literami, bo inaczej by nie widział. I mamy taki tekst, że gdyby do Galacjan, że gdybyście mogli, to dalibyście mi swoje własne oczy. Prawda? Czyli mamy takich kilka pośrednich takich dowodów na to, że Paweł miał słaby wzrok i to było dla niego problemem. Wtedy nie mógł czytać, nie mógł pisać. Ktoś musiał dla niego czytać, ktoś musiał za niego pisać. I że prawdopodobnie w tej sprawie zwracał się do Boga, a Bóg powiedział: dosyć ci łaski mojej. Taka jest między innymi jedno z wyjaśnień tej sprawy. Teraz może zajrzymy, jakie miał poglądy Orygenes na kanon. To Orygenes co najmniej w trzech miejscach o tym pisał. Między innymi pisał w komentarzu do księgi Jozłego. I tam wyliczył 27 ksiąg, czyli wszystkie księgi za wyjątkiem, 26 ksiąg, tylko Apokalipsy nie wyliczył. Czyli wszystkie księgi za wyjątkiem Apokalipsy. Ale tutaj nie ma takiej pewności, bo komentarz do Jozuego się zachował w łacińskim przekładzie. Nie mamy w języku greckim, tylko w łacińskim przekładzie, Rufusa. A Rufus czasami potrafił zmieniać. To nie był tłumacz, który wiernie wszystko tłumaczył. Więc nie mamy takiej gwarancji stuprocentowej, że rzeczywiście tak Orygenes uważał, ale też wiadomo, że Orygenes zmieniał swoje poglądy co jakiś czas, bo tutaj to, co tu widzimy, to trochę inaczej wygląda niż w komentarzu do księgi Jozuego. A to, co tutaj widzimy, to jest ma pochodzić z jego komentarza do Ewangelii Mateusza. Ta partia komentarza nie zachowała się do naszych czasów, ale cytuję ją Eusebiusz. No i Eusebiusz raczej poprawnie cytuje. Dlaczego poprawnie? Bo Eusebiusz przytacza później swoje własne poglądy i skoro przytacza swoje własne, i tutaj widać, że są pewne różnice względem Orygenesa, więc skoro przytacza swoje własne, to tutaj raczej Orygenesa przytacza wiernie. No i Orygenes do kanonu wliczał 4 Ewangelie, 13 listów Pawła, 13, czyli nie ma Hebrajczyków. Dalej wliczał 1 Piotra, 1 Jana, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa. To takie on wliczał. A w tych, do drugiej grupy, które no, są dyskutowane, które mogą być kanoniczne, ale takiej nie ma pewności absolutnej, to wlicza tutaj drugi Jana, trzeci Jana, drugi Piotra, Jakuba, no, nawet Jakuba, Judy, czyli dwóch braci pańskich, dalej Hebrajczyków i list Barnaby. Tylko że pod koniec życia on już odrzucał list Barnaby. No to, tak, to czasami tak się pojawiało, że niektóre osoby uznawały list Barnaby. I trzecia grupa to księgi fałszywe, czyli Ewangelie Egipcjan, Ewangelie Tomasza, Bazylidesa, Matiasa, czyli ta grupa, której nie powinno się czytać. Tak. A Eusebiusz w oparciu o Orygenesa utworzył, miał taki kanon. W pierwszej grupie, czyli uznawane, homologumena, czyli uznawane, cztery Ewangelie, dzieje apostolskie, 14 listów Pawła, czyli Hebrajczyków tutaj już jest. Dalej pierwszy Piotra, pierwszy Jana, Apokalipsa. No i tak zauważmy, że w pierwszej grupie dokładnie 22 ksiąg. Czyli tutaj też takie mogą być myślenie, że 22 w Starym Testamencie, 22 w Nowym. Mogło być takie myślenie. W drugiej grupie to Jakuba, Judy, drugi Piotra, drugi Jana, trzeci Jana. A trzecia to heretyckie, których nie należy czytać. Dzieje apostoła Pawła, Apokalipsa Piotra, pasterz Hermasa, Didache, list Barnaby. Tak dzielił. Tutaj widać zależność od Orygenesa. No i teraz wypadałoby wspomnieć list paschalny Atanazego z Aleksandrii. I w roku 367 Atanazy, biskup Aleksandrii, wyliczył księgi kanoniczne i to jest no, w Nowym Testamencie 27 ksiąg. To jest dokładnie taki sam kanon, jak i my stosujemy. No i w Starym Testamencie on stosuje kanon żydowski, czyli nie uznaje tych tak zwanych wtórokanonicznych. No tutaj możemy... No to jest dostępne w internecie. To. Oprócz tego w III wieku, w IV wieku kwestionowane też były często krótkie listy powszechne, czyli drugi Piotra, drugi Jana, trzeci Jana i list Judy. Oczywiście czasami i list Jakuba był kwestionowany, tak, czasami, ale list Jakuba był raczej rzadko kwestionowany. Ten drugi Piotra, drugi Jana, trzeci Jana, te były o wiele częściej. List Judy to jest jeszcze ten problem, że on cytuje Księgę Henocha. Jest na przykład jeden rękopis Księgi Listu Judy, który pomija cytat z Księgi Henocha. Ten wycięty został ten fragment. W sumie List Judy, tak wyliczono, to albo cytuje, albo nawiązuje w sumie aż do 6 apokryfów różnych, bo jeszcze oprócz Henocha w Niebowzięcie Mojżesza i jeszcze do innych nawiązań. Tylko to nie są już cytaty, ale są nawiązania, aluzje, takie rzeczy. Więc to też było problemem dla niektórych. A tak przy okazji, skoro mówiliśmy o tym, że list Jakuba był pisany greką na wysokim poziomie, to trzeba powiedzieć, że list Judy też jest pisany wysoką greką. No, bracia pańscy znali znakomicie grekę. Greka jest wysoka, duży zasób słownictwa, autor znał. Tak, uważa się, że prześladowania Dioklecjana przyczyniły się do przyspieszenia ostatecznego etapu zamykania kanonu. Tak, między innymi, bo podczas prześladowań Dioklecjana niszczono pisma, święte pisma chrześcijan. Podczas wcześniejszych prześladowań nie zwracano uwagi na księgi, bo nie zdawali, poganie nie zdawali sobie sprawy, czym są księgi, jak ważne są księgi dla chrześcijan. Dla nich nie były istotne, to więc myśleli, że to nie ma co zawracać sobie głowy tym, ale w tym momencie, gdy już były prześladowania dioklecjane, to już była wiedza, już była świadomość, że dla chrześcijan księgi są bardzo ważne i też był nakaz niszczenia ksiąg świętych i skoro księgi były niszczone, no to wtedy chrześcijanie zastanawiali się, które księgi należy ukrywać, a których no, możemy sobie odpuścić. I więc to mogło sprawić, mogło przyspieszyć zakończenie tej dyskusji, tej debaty, które księgi są kanoniczne, a które nie. I jak skończyły się te prześladowania i chrześcijaństwo było religią tolerowaną, a nawet było no, wręcz preferowaną, taką zalecaną, no bo cesarz Konstantyn, to zaczęły powstawać tak zwane wielkie kodeksy wtedy. No i tutaj na przykład kodeks synajski jest przykładem, albo kodeks watykański. I jeden rękopis. W jednej księdze mieściła się tutaj cała Biblia, cała grecka Biblia w jednej księdze. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament. No tutaj, tak mam nadzieję, że miarę dobrze widać. Karty są pergaminowe i rozmiary są 43 cm na 38, czyli dosyć duże. To o wiele większe niż te karty z papirusu. Z papirusu nie było możliwości, żeby tworzyć takie wielkie karty. I pergamin jest o wiele cieńszy, jest cieńszy niż papirus. I w związku z tym stało się możliwe, aby w jednej księdze umieścić nie tylko cały Nowy Testament, ale całą Biblię. Gdy pisano na papirusie, nie można było Nowego Testamentu zmieścić, a teraz można całą Biblię zmieścić bez trudu. No i tutaj mamy przykład, jak wyglądały te wielkie kodeksy. I to Konstantyn Wielki prawdopodobnie w roku 332 albo 331, tak gdzieś wtedy, Kościół potrzebował Biblię, to zamówił 50 egzemplarzy Biblii na potrzeby kościołów w Konstantynopolu. Tylko w jednym mieście Konstantynopol, no bo to miasto stołeczne i on chciał, żeby w jego mieście każdy kościół miał pełną Biblię. Jeden taki rękopis jak ten kosztował 5 wiosek, bo tutaj trzeba było dużo zwierząt zabić. 4 karty to jedno życie jednego zwierzęcia. Na przykład tutaj, ja nie powiem dokładnie, ile zwierząt zabito przy kodeksie synajskim, zapewne około 200, ale na przykład kodeks Amiatinus to zabito coś około 250 zwierząt. Amiatinus to jest akurat łacińska Biblia, cała Biblia, Stary i Nowy Testament po łacinie i około 250 zwierząt zabito. Gdy sporządzono kodeks Gigas, to zabito 160 zwierząt. No i tutaj też musiała być podobna ilość, coś takiego. Więc skoro tak dużo zwierząt trzeba było zabić, to kosztowało trochę. Poza tym ten pergamin, co tutaj widzimy, to jest wysokiej jakości. To nie robił byle jaki rzemieślnik, tylko ktoś profesjonalny. Bo jak oceniono, jak specjaliści ocenili, tak jak David Parker na przykład, który się zajmuje starożytnymi rękopisami. Parker twierdzi, że wśród rękopisów biblijnych powstałych w starożytności, powstały w starożytności. Kodeks Synajski ma pergamin na drugim miejscu. On twierdzi, że kodeks Bezy jest pergamin najwyższej jakości, a Synajski jest na drugim miejscu. I tutaj akurat wykorzystano skórę ze zwierząt, z cieląt w przypadku kodeksu Synajskiego. Dalej, sporządzając ten kodeks Synajski, to został sporządzony w profesjonalnym skryptorium, czy tam dla każdego skryby się płaciło. I zwróć uwagę na to, że te litery są takie bardzo regularne. No tutaj może tak za bardzo nie widać. Spróbuję znaleźć coś takiego. No one są takie wyjątkowo regularne, że większość ludzi nigdy nie mogłoby tak pisać. Bo ta sama litera za każdym razem wygląda no identycznie. Gdziekolwiek byśmy zerknęli, kappa czy pi, czy jakakolwiek inna litera, ona za każdym razem wygląda identycznie, a to było pisane ręcznie. Takie powstaje wrażenie, że to jest jakoby czcionka, prawda? Oczywiście tam są drobne różnice, niewielkie, ale one dla oka to są trudne do zauważenia, te różnice. Synajski konkretnie dokładnie został sporządzony przez trzech skrybów i jeden z nich miał taką, to ten co tutaj, jeden z nich miał bardzo regularną rękę, że jak czcionka. Tak, my go nazywamy skryba A, natomiast skryba B miał gorszą rękę, już nie pisał tak dokładnie i też błędów trochę popełniał. No, a ten skryba to był no, wręcz jeden z najlepszych, taki wręcz doskonały. To jest niesamowite. Jakkolwiek, skoro już mówimy o regularnym piśmie, to ja wam podam przykład jeszcze bardziej regularnego pisma, kodeks Argenteus. Zaraz to znajdziemy. To jest akurat rękopis gocki. O tutaj. Tutaj pismo jest nieprawdopodobnie regularne. To jest jak czcionka. W XVIII wieku zastanawiano się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ręka ludzka mogła tak pisać. Dopiero w XIX wieku, jak odkryto fotografię i można było powiększyć, to zauważono, że jednak zachodzą drobne różnice. No ale to, co tutaj widzimy, to jest takie mistrzostwo. No, tak regularne litery i za każdym razem one są tak samo. Dopiero na końcu linijki. Na końcu linijki to one są czasami zwężane. Wtedy tak. Ale tak w środku tekstu i po lewej stronie to one są no, wyjątkowo regularne. No i tutaj jeszcze powinienem przy tej okazji dodać, że to pismo jest to srebrem jest pisane, a tam, gdzie widzimy te żółty taki, to jest złoto, pisane złotem czasami. Złotem pisane są i imiona święte, czyli na przykład Bóg, Chrystus, no, takie słowa są pisane. I pergamin jest nasączony purpurą, no, czyli to był wyjątkowo drogi rękopis. Ten rękopis został sporządzony z okazji koronacji Teodoryka Wielkiego, króla Ostrogotów. To państwo Ostrogotów, które na początku VI wieku siedziba, tam stolica była w Rawennie. No to z okazji koronacji tego króla sporządzono ten rękopis. Jest taki przykład czegoś takiego, to jest sztuka na wysokim poziomie. Bardzo pięknie zrobione i bardzo, bardzo kosztowne to jest. No, trudno uwierzyć, żeby człowiek mógł tak pisać. No, niektórzy ludzie mają taki dar, tak jak kiedyś na przykład będąc w Delft oglądałem pewnego holenderskiego malarza z XVII wieku. On pisał tak dokładnie, że można przez lupę oglądać. Tak malował, tak dokładnie, szczegółowo malował, że można przez lupę oglądać i jeszcze widziało się szczegóły. Nieprawdopodobnie. Tak, innym wielkim kodeksem jest Kodeks Watykański, czyli dobrze znany, prawda? No i więc gdy zaczęły powstawać wielkie kodeksy, to też mogło przyczynić się do tego, że zakończono wreszcie ten proces formowania kanonu, że już od tej pory, bo wcześniej, gdy rękopisy były małe, no to nie było tak nawet specjalnej potrzeby zastanawiać się, co jest kanoniczne, co nie, a teraz skoro w jednym rękopisie, w jednym kodeksie ma się znaleźć wszystko, co kanoniczne, to ludzie zaczęli zastanawiać się, co umieszczają. Niemniej trzeba tutaj dodać, że w kodeksie synajskim zamieszczono na końcu pasterz Hermasa i list Barnaby. Te dwa są na końcu zamieszczone. W kodeksie aleksandryjskim, który powstał na początku V wieku, na końcu zamieszczono dwa listy Klemensa, po apokalipsie dwa listy Klemensa i one tak widać, że są wyróżnione i są pisane mniej starannie od razu. Już nie są tak starannie napisane nawet. Pismo nie jest takie regularne. A kodeks watykański to akurat urywa się na Hebrajczykach 9:14, więc nie wiemy, jak się kończył. No nie ma apokalipsy, bo nie zachowała się. Być może też miał jakieś apokryfy na końcu. No, tak wygląda kodeks watykański. Tutaj trzy kolumny. Rozmiary tutaj są 27 cm na 27 cm, czyli taki kwadrat regularny. No i tutaj są numery, ponumerowane rozdziały są, tylko takie krótkie noski. O, tutaj na przykład po lewej stronie, tam po lewej widać litera beta, tak? Tam u góry, tej na lewo od drugiej kolumny, mamy literę gamma. No beta oznacza, że druga sekcja, gamma oznacza, że trzecia sekcja. Tak czerwonym kolorem kreska nad literką. No w ten sposób numerowano w starożytności. Też oznaczano cytaty starotestamentowe. O, tutaj mamy na marginesie takie znak odwróconej komy, prawda? I tutaj też takich kilka linijek. To oznacza, że to wszystko jest cytatem ze Starego Testamentu, tylko tutaj nie napisano skąd cytatem, bo Stary Testament jest obszerny, więc nie wiadomo skąd. No, tutaj w kodeksie watykańskim nigdzie nie spotkamy skąd, z jakiej księgi to zacytowane. W kodeksie synajskim raz tylko znalazłem, że to jest cytat z księgi Genezji, zdaje się. Tylko jedyny raz na cały rękopis taka jest notka, skąd ten cytat pochodzi. Tak zazwyczaj nie pisano. A to jest zdobienie, co tutaj widać na góry, ten nagłówek zdobiony, inicja zdobiony. To zostało dorobione w wieku X dopiero. W starożytności tak nie pisano, nie kolorowano w ten sposób. To jest dodane w wieku X i już według standardu z wieku X. Oryginalny rękopis tego nie zawierał. I krzyżyki już są, no bo w wieku IX, zapanowała taka moda, że skoro to wszędzie muszą być krzyżyki, wszędzie musi być motyw krzyża umieszczony. Jakakolwiek ilustracja, cokolwiek, musi być krzyż, no bo to ma być chrześcijańskie. Tak w IX wieku. A i też w IX wieku zapanowała taka moda, że jeżeli ilustracja ma być religijna, to musi być cztery kolory. I tutaj zastanawiam się, czy to nie wynika stąd, że Ewangelia jest cztery. No tego nie wiem, ale ikony to muszą mieć cztery kolory takie i to jeszcze ustalone kolory. No i tutaj widzimy, tutaj są cztery kolory w sumie. No tak to wygląda, a czasami na marginesie są komentarze, tylko uczynione później, wiele wieków później, przez kogoś zupełnie innego. Tutaj widać atrament inny i pismo inne, to jest pisane minuskułą, to tutaj zupełnie inaczej. O, może znajdę tak... Nie, to nie jest jednak tutaj. Gdzieś się mam takie... Och, o to chodziło, że otwarty kodeks, o, w ten sposób. Tutaj na jednej stronie kończy się Stary Testament, a na drugiej stronie zaczyna się Nowy Testament. I ostatnią księgą z tego testamentu jest Księga Daniela. To jest unikalna i chyba jedyna taka sytuacja, że Księga Daniela jest ostatnią księgą z tego testamentu. I to jest jedyna sytuacja, bo pokazałem wcześniej, że Ewangelia Marka ma pustą kolumnę, tak? Tam ma pustą kolumnę, a tutaj mamy drugą sytuację, że puste kolumny są. Tutaj dwie akurat puste. No bo rozumie się, że skoro ma się zacząć Nowy Testament, to chyba wypada na innej stronie. Czy w sumie w całym rękopisie mamy trzy puste kolumny w tym rękopisie. No w Marku ja przypuszczam, że dlatego zostawiona została pusta kolumna, bo skryba nie potrafił podjąć decyzji, czy ma zamieścić zakończenie Marka, czy nie. No i biskup zadecydował o tym, że nie, bo wtedy biskupi podejmowali tego typu decyzje. No o tym, dlaczego mówię, że biskupi. Oni kontrolowali tekst biblijny. Konstantyn Wielki, gdy kazał sporządzić 50 egzemplarzy greckiej Biblii, to zwrócił się do biskupa Eusebiusza. Eusebiusz, biskup Cezarei. Później, kilka lat później, gdy już Konstantyn Wielki nie żył i jego syn Konstans, zwrócił się do biskupa Atanazego, by sporządził jakąś liczbę egzemplarzy Biblii. Tutaj nie wiemy jaką liczbę. Tam Konstantyn to 50, a Konstans ile to nie wiemy, bo to nie zostało zanotowane. Więc znów biskup. I także mamy przykład, że kodeks Fuldensis został sporządzony przez jakiegoś skrybę, a później jest podpis biskupa Capui, Wiktora, który zaakceptował ten rękopis. I tak możemy znaleźć takich parę przykładów. Zresztą wtedy kościołem biskupi rządzili, więc kto miał o tym decydować, jeżeli nie biskup. Więc biskupi decydowali o tym, które rękopisy wybrać do kopiowania, czy coś poprawić, czy coś zmienić. Na ich autorytecie to spoczywało. No i efekt był taki, że jak już było średniowiecze, to trochę inny tekst był w Aleksandrii, trochę inny był w Konstantynopolu, trochę inny w Antiochii, trochę inny w Rzymie. No, taki był efekt. I każda z tych stolic pilnowała tego swego tekstu. No a dzisiaj to jest inaczej. Dzisiaj teologowie, bibliści prowadzą, naukowcy badania, szukają najstarszych rękopisów już na innej zasadzie. To już dzisiaj już nie biskupi decydują o tym, który tekst ma być używany. To oni to decydowali na zasadzie swego autorytetu, swego przekonania. Im się wydawało, że taki, a nie inny tekst powinien być wykorzystany. No to jeszcze może, skoro mówimy o wielkich kodeksach, bo to był ważny punkt w historii Biblii, to jeszcze może pokażę wam kodeks aleksandryjski. To jest też wielki kodeks, jeden z wielkich. I on się zaczyna w Mateuszu 25, któryś tam wiersz. On się tam zaczyna gdzieś, no, może szósty wiersz, nie pamiętam dokładnie. Utraconych zostało 25 kart z Mateusza. I także trzy karty z drugiego Koryntian i dwie karty z Ewangelii Jana utraconych. A tak poza tym Nowy Testament jest pełny. O, mówiliśmy o tym piśmie ciągłym, prawda? To zwróćmy uwagę, jak już pisano w V wieku, bo Synajski i Watykański to był IV wiek, a tu już jest V wiek. Pojawiają się spacje w środku. To zawsze wtedy, gdy nowe zdanie. Ale to nie oznacza, że jest konsekwencja 100%. Nie, bo czasami, że wypadałoby zrobić, ale skryba zapomniał. Ale niemniej bardzo często jest tak, że jeżeli zdanie się kończy, to jest spacja. Prawda? Tak tutaj. Więc to już jest, to jest po to, żeby ułatwić czytanie. O, tutaj jest w wielu miejscach te spacje. Prawda? Bardzo w wielu miejscach. to już ułatwia czytanie. Też człowiek wie, w którym miejscu zaczyna się nowe zdanie, więc jak ma szukać, to jest o wiele łatwiej. Też tutaj mamy na marginesie bardzo często inicjały, od większej litery się zaczyna, ale tutaj w tych inicjałach to tutaj nie ma takiej konsekwencji, bo my stawiamy inicjał na początku, jeżeli się zdanie zaczyna, a te inicjały tutaj to czasami mogą być w środku wyrazu, więc tak różnie z tym bywa. Tutaj pojawia się spis treści, coś, czego nigdy wcześniej nie było. To dopiero w V wieku wprowadzono i tutaj tytuły. I tak nie trudno zauważyć, że każdy tytuł zaczyna się od peri, 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 prawda? Peri to znaczy o, bo taka była starożytna metoda nadawania tytułów. Na przykład są dzieła, jest dzieło Elstresa, który się ma tytuł o duszy, no, czy tam o czymś tam, no, o człowieku, tak. W starożytności często w ten sposób nadawano tytuły, czyli po grecku to będzie peri, no, peri psyches, peri antropu. Jeszcze dzieło, to słynne dzieło Kopernika o obrotach sfer niebieskich, to też ta sama metoda. No i tutaj mamy wszędzie peri, peri, peri. Każdy kolejny tytuł to peri, czyli o pierwszy tytuł to jest o opętanym, o teściowej Piotra, no i tak o uzdrowieniu licznych chorych, tak o trędowatym. Za każdym razem tak jest, o paralityku. No. A jeszcze, skoro jesteśmy przy kodeksie aleksandryjskim, to pokażę wam taką ciekawostkę. Taka niezwykła ciekawostka, tylko zaraz gdzie to znaleźć. Chodzi o... Tam się zaczynają dzieje apostolskie. Nie, to trzeba wcześniej. Dużo wcześniej. List Judy. Tutaj się kończy list Judy. No, takie dekoracje już tutaj są. I tak, tutaj u góry jest napisane, że list Judy, to znaczy, że się zakończy list Judy, a zaraz potem dzieje apostolskie. Czyli list Judy przed dziejami apostolskimi. No to dla nas to taka niezwykła kolejność. Ale w obecnej chwili to listy powszechne znajdują się po dziejach apostolskich. To tak, czyli pierwotnie to list Judy znajdował się przed dziejami apostolskimi, ale gdzieś w powieści nie wie, czy ktoś zmienił kolejność. Ktoś zmienił kolejność i już... No i te, jak można zauważyć, te karty mają strony. Każda karta ma numer strony. Znaczy nie numer strony, tylko numer karty. Numer karty, bo tylko strona recto ma. Verso nie ma numeru. Wszystko są numery. Czyli gdy te numery zostały ustawione, to już list Judy musiał być przemieszczony. No i tak tutaj zwróćmy uwagę na to, że tutaj wszędzie w tym rękopisie, na każdej stronie są liczne spacje w środku. A skoro jesteśmy przy kodeksie aleksandryjskim, to tak nadmienię wam przy okazji, że uważa się, to jest powszechna opinia, że kodeks aleksandryjski jest najlepszym świadkiem dla tekstu Apokalipsy Janowej. Że żaden inny rękopis nie ma tak dobrej apokalipsy, jak właśnie kodeks aleksandryjski. To jest taka dosyć powszechna opinia. I to jest, badacze kłócą się o takie rzeczy. Czy kodeks aleksandryjski w 15 miejscach odbiega od tekstu oryginalnego, czy 17, czy 18. O takie rzeczy się kłócą, bo uważa się, że jest najbliższy oryginałowi. Synajski akurat ma bardzo słabą apokalipsę i to każdy, kto zna Grekę, choć trochę szybko zauważy, że z apokalipsą synajskiego, kodeksu synajskiego jest coś nie tak, że jest tam trochę przemieszany ten tekst. Kodeks watykański w ogóle nie ma, Apokalipsy, no i Aleksandryjski jest bez konkurencji w zasadzie. No i jeszcze tak przy okazji pokażę czwarty wielki kodeks, bo tylko cztery się zachowało. Kodeks Efremi, kodeks Efrema po polsku. I to jest palimpsest. Palimpsest to znaczy, że znów zapisany. Czyli pierwotnie to był tekst biblijny, to co widać, ten tekst grecki tymi wielkimi literami, to był tekst biblijny, a to, co już nadpisane tą minuskułą w XII wieku nadpisane, to już są traktaty syryjskiego ascety. No, czyli dla kogoś traktaty syryjskiego ascety były więcej warte niż tekst biblijny. W owym czasie był oficjalnie zakaz używania kart rękopisów biblijnych do jakichś innych celów, ale on był nieraz obchodzony, nieraz był łamany. I tutaj mam jeden z przykładów, że rękopis biblijny został wykorzystany do innych celów. Nowy Testament tutaj się zachował w 2/3 w tym rękopisie, a Stary Testament to zaledwie 1/9. I skoro jesteśmy przy kodeksie Efrema, to tak dodajmy jako taką ciekawostkę, że w Apokalipsie w 13:18 ten rękopis podaje liczbę 616. Nie 666, tylko 616. Tym się ten rękopis wyróżnia. Jeden z takich wariantów, takich oryginalnych. Czy widocznie ktoś chciał przyporządkować do jakiegoś imienia jemu znanego. Ale o tym, że są rękopisy z liczbą 616, to o tym świadczy jeszcze Ireneusz. Ireneusz w końcu II wieku pisał, że niektóre rękopisy mają liczbę 616, ale jego zdaniem 666 to jest ta poprawna liczba. Tak już Ireneusz o tym pisał. A ten rękopis Kodeks Efrema pochodzi z V wieku. No i on został odczytany przez Tischendorfa. Tischendorf w XIX wieku odczytał ten rękopis. Teraz może o to byłem między innymi proszony. Teraz może zastanówmy się nad tym, jakimi kryteriami kierowano się, ustalając kanon. No to, jak już mówiliśmy nieraz, to było wspomniane, że głównym kryterium była apostolskość księgi. No więc jeżeli było przekonanie, że to jest apostoł, to kanoniczne. Jeżeli nie apostoł, no to już szanse były znikome, wręcz żadne. Marka i Łukasza nie została napisana przez apostołów, ale tutaj broniono w ten sposób, że oni byli uczniami apostolskimi, więc tak to broniono. Zresztą jak już papież napisał, że Marek był tylko skrybą. On zapisał to, co Piotr mówił. Tylko skryba. Justyn Męczennik nazywał Ewangelię Marka pamiętnikami Piotra. Nawet nie nazywał w ogóle Marka, tylko pamiętnikami Piotra. A jeżeli chodzi o Łukasza, to też były tego typu wysiłki dokonywane, bo Eusebiusz odnotował, że niektórzy tam powołał się na kogoś, że niektórzy uważali, że prawdziwym autorem Ewangelii Łukasza był Paweł, a to dlatego, ponieważ Paweł w dwóch miejscach napisał według mojej Ewangelii, że według mojej Ewangelii coś tam. Tylko gdy Paweł pisał według mojej Ewangelii, to znaczy według mojej nauki, według mojego nauczania, według mojego rozumienia, coś takiego znaczy. To nie oznacza, że on miał jakoś swoją, napisał własną Ewangelię, ale w III wieku były takie próby naciągania, że to rzeczywistym autorem jest Paweł, a nie Łukasz, po to, żeby bronić jej kanoniczności. Bo to, że za Markiem i Łukaszem nie stali apostołowie, to pewien problem był. Już mówiliśmy wcześniej, że w Egipcie nikt nie cytował Ewangelii Marka przez długi, długi okres czasu, że rzadko Ewangelia Marka była kopiowana. Niewiele rękopisów zachowało się Ewangelii Marka. Też wiele starożytnych rękopisów to stosuje taką kolejność, że Mateusz, Jan, Łukasz, Marek. Albo Mateusz, Jan, Marek, Łukasz. W ten sposób. Tertulian napisał, że ze wszystkich Ewangelii najmniej ważna jest Ewangelia Łukasza. No, nas by to dziwiło, prawda? A on uważał, że najmniej ważna. No dlatego najmniej ważna, ponieważ Łukasz nie był apostołem. No Marek też nie był apostołem, ale Marek notował to, co Piotr mówił. No tak, taki sposób rozumowania był wtedy dziwny. No tak starożytni rozumowali. Teraz list, skoro kryterium apostolskie, to teraz można postawić pytanie, dlaczego weszły list Jakuba i list Judy. No ich autorami tak wierzono, że są bracia pańscy. I na wschodzie wierzono, że to są autentyczni bracia pańscy, jakkolwiek z innej matki, tak wierzono. A na zachodzie, przynajmniej w IV wieku tak było. No, w IV wieku uważano, że na zachodzie uważano, że to są kuzyni. A skoro kuzyni, no to no nie wiadomo, czy jest sens wciągać takie księgi. No ale tutaj i dlatego, jeżeli chodzi o wątpliwości co do listu Jakuba, to tych wątpliwości było więcej na zachodzie niż na wschodzie. To zależy, prawdopodobnie jest wynikiem tego, że na wschodzie uważano ich za braci Jezusa, a na zachodzie nie uważano za braci. I prawdopodobnie to decydowało, że chętniej przyjmowano list Jakuba na wschodzie, a na zachodzie tak trochę z dystansem. Niemniej tutaj oddziaływało, w pewnych sprawach oddziaływał ten mechanizm, że jeżeli wschód coś uznał, to i zachód uznawał. No a w przypadku apokalipsy zadziałał ten mechanizm, że skoro zachód uznał, to i wschód uznał apokalipsę. Ale na ogół to, jeżeli chodzi o tamtą epokę, to głos wschodu był o wiele silniejszy, o wiele mocniejszy. Też przypomnijmy, że wszystkie sobory pierwszego tysiąclecia odbyły się na wschodzie. Wszystkie. Wszystkie dogmaty pierwszego tysiąclecia zostały napisane po grecku, nie po łacinie. Więc dominował zdecydowanie wschód. Jeżeli wschód uznał, że coś jest kanoniczne, to zachód prędzej czy później też dochodził do takiego zdania. Tak było w pierwszym tysiącleciu w każdym razie. Później w drugim tysiącleciu to się odwróciło. Oczywiście tam podboje muzułmańskie spowodowały, że Kościół Wschodni stał się o wiele słabszy, a na zachodzie Kościół no, jest wolny. Tutaj nie jest pod bojami muzułmańskimi, więc głos zachodu stał się silniejszy i w ten sposób w drugim tysiącleciu zadominował no, Kościół Zachodni, czyli Kościół rzymskokatolicki. Dzięki tym podbojom muzułmańskim, to tak czasami bywa w historii. Tak więc drugie, najważniejsze ze wszystkich, to było apostolskość, no, czy źródłem jest apostoł, no, ewentualnie uczeń apostolski, to też dopuszczano. No i braci pańskich też dopuszczono. No, tak na zasadzie wyjątku. No, z tego powodu, że miała być apostolskość, to Hebrajczyków na zachodzie długo nie chciano uznać, a apokalipsy nie chciano uznać na wschodzie. I jeszcze drugi list Jana i trzeci list Jana. Też było podnoszone w III wieku, że drugi list Jana i trzeci list Jana to nie pochodzą od Jana Apostoła, że mają innego autora, bo też język jest trochę inny, styl jest trochę inny, a poza tym no one, nawet jeżeli się czyta w przekładzie, dowolnym przekładzie, też widzi się różnicę, bo drugi Jana i trzeci Jana jest dedykowany dla jakiejś pani nieznanej. Oba kończą się w ten sposób, że nie chcę więcej pisać, nie chcę marnować atramentu. Jak się spotkamy, to porozmawiamy usta w usta, no w cztery oczy. Czyli autorem jest ktoś, kto nie lubił pisać. Drugi list Jana i trzeci list Jana to są najkrótsze listy, najkrótsze księgi w Nowym Testamencie. Ktoś, kto nie lubił pisać. Tymczasem, jeżeli porównamy z pierwszym Jana, to pierwszy Jana jest o wiele dłuższy i nie kończy się takim notatką, że więcej nie chce pisać. Jak się spotkamy, to porozmawiamy. A Ewangelia Jana jest o wiele obszerniejsza. Czyli apostoł Jan raczej lubił pisać i potrafił pisać. A tutaj napisał ktoś, kto bardzo nie lubił pisać i wolał w cztery oczy to powiedzieć. Więc to też był problem z uznaniem tych ksiąg. Jedna też prawdopodobnie, dawano taką możliwość, że autorem jest Jan Prezbiter, jeden z 70 uczniów, czyli też uczeń Jezusa, tylko nie z dwunastki, ale z 70. Że to miałby być Jan Prezbiter. Jest takie, też takie przedstawiano w starożytności już, takie przedstawiano, taką przedstawiano możliwość. Tak, więc apostolskość. To było najważniejsze kryterium. I to kryterium obowiązywało w starożytności i długo w średniowieczu, a Luter jako pierwszy zakwestionował w ogóle sens tego kryterium. Luter powiedział, że nieważne, czy jest apostoł, ważne, czy księga opowiada o Chrystusie. No, może mógł pisać Judasz, mógł pisać Piłat, ktokolwiek mógł pisać, byle księga opowiadała o Jezusie. Tak Luter podważył sens tego kryterium w ogóle. No ale tak prawdę mówiąc, to nie powinno mieć dla nas większego znaczenia, czy starożytni użyli prawidłowych kryteriów, czy nieprawidłowych. Najważniejsze jest to, że pomimo niedoskonałości tych kryteriów starożytnych, że Duch Święty potrafił przekonać do znania tych ksiąg właściwych, prawdziwych. No. Dalej, jakie były kryteria? Czy posiada powszechną reputację wśród chrześcijańskich gmin? No i dlatego przy użyciu tego kryterium wyeliminowano takie księgi jak Pasterz Hermasa, jak List Barnaby, jak Apokalipsa Piotra, no, Dzieje Pawła. Te księgi zostały wyeliminowane, bo nie było powszechnej akceptacji w kościołach, to były tylko w niektórych miejscach te księgi były uznawane. Czy jest zgodna z resztą pism? Tak, zwracano uwagę na to, żeby to wszystko było spójne, bo jeżeli zajrzymy na przykład do Ewangelii Marii Magdaleny, no to tam dosyć mocno odbiega od tego, co czytamy w Ewangeliach kanonicznych. A Ewangelia Judasza to uważa, że Judasz był tym najważniejszym apostołem, najważniejszym, największym. Więc nauka zdecydowanie inna. Też Ewangelia Tomasza ma pewne takie czasami myśli dziwne, niezgodne, ewidentnie niezgodne z przekazem Ewangelii. Więc to kryterium też było ważne, że czy jest zgodna z resztą pism. Dalej, czy jest zgodna z prawowierną doktryną? Czy cytuje Stary Testament? No, to kryterium, czy cytuje Stary Testament, nie zostało wykorzystane tak na full, na 100%, no bo drugi list Jana, trzeci list Jana nie cytują Nowego Testamentu, pomimo tego przeszły. Tylko, że one miały problemy. Drugi list Jana i trzeci list Jana miały problemy w wieku drugim, wieku trzecim, w końcu uznano. No, miały problemy między innymi dlatego, że nie cytują Starego Testamentu, także dlatego, że wątpiono w apostolskość. Takie go uratowało to, że prawdopodobnie jeden z 70 uczniów, no też Jan, bo imię Jan to się często powtarzało w tamtych czasach, więc tego typu kryteria były. I więc powiedzmy tak, że człowiek jest niedoskonały, popełnia błędy, ale pomimo tego Bóg potrafi, pomimo tych błędów, pomimo tych niedoskonałości, Bóg potrafi wykorzystać do swoich celów i pomimo tego, że kryteria te są czasami dziwne, prawda? Dziwne, ale i tak Kościół rozpoznał te księgi, które Bóg chciał człowiekowi przekazać. Czyli powiedzmy tak, że te księgi były inspirowane przez Ducha Świętego i Kościół je rozpoznał. No my tutaj trzy główne nurty chrześcijaństwa, rzymski katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, tutaj są zgodni. Jeżeli chodzi o kanon Nowego Testamentu, jest tutaj całkowita zgoda. Nie ma tutaj niezgodności dotyczą Starego Testamentu. No, w Nowym Testamencie mamy całkowitą zgodę. No, to tylko jak są Kościół koptyjski, Kościół etiopski, a jeszcze Kościół ormiański kiedyś, dzisiaj już nie, ale ormiański kiedyś uznawał trzeci list do Koryntian, list Koryntian do apostoła Pawła, apokryficzny. Kościół ormiański jeszcze uznał. Dzisiaj już nie, już zmienił zdanie. No, Kościół ormiański miał jeszcze trzecią Zdrasza, trzecią Machabejską. Trzecia Zdrasza, trzecia Machabejska, trzeci Koryntian. Tak to jest. Biblia etiopska ma kanon najbardziej obszerny, 81 ksiąg aż. Tam jest jeszcze Księga Henocha, Księga Jubileuszów, tam jeszcze jest też pasterz Hermasa. No, tam jest najbardziej obszerny. No, też można zobaczyć, że pewne uprzedzenia kulturowe, że kultura, w jakiej żyjemy, czy też język, którym się posługujemy, powoduje, że pewne księgi jest nam łatwiej przyjąć, a pewne księgi trudniej też. No, chociażby przykładem jest Apokalipsa. Zachód ochoczo przyjął Apokalipsę bez żadnych problemów i jeszcze Zachód chciał inne Apokalipsy mieć, a Wschód miał duży problem, żeby zaakceptować jakąkolwiek Apokalipsę. Czyli to takie względy kulturowe, językowe też mają wpływ na naszą percepcję. No też możemy się zastanawiać, jaki ma wpływ to, że Amerykanie posługują się angielskim i jak oni odczytują, czy ewentualnie rozumieją, czy też łatwiej, czy trudniej się nawracają, a jak gdyby to porównać z narodami słowiańskimi, prawda? No, zawsze jest jakaś tam drobna różnica, tylko Duch Święty może każdego przekonać, jak Duch Święty przemawia, to może każdego przekonać, i tylko nawet czasami przy pomocy dziwnych, niezrozumiałych dróg, prawda? Znaczy, może tak być. To takie przekonanie, że mówiłem wam, że drugi Piotra i trzeci Piotra to, że miały być napisane przez Jana Prezbitera, to już się pojawiło w II wieku. Czyli to jest dosyć stare przekonanie. No, Hieronim uważał, że drugi list Jana i trzeci list Jana to mają za autora Jana Prezbitera, czyli jednego z 70. Jeszcze z takich. No, o liczbie ksiąg tu już w zasadzie mówiliśmy, prawda? Tertulian uznawał 22 księgi Nowego Testamentu. Kościół syryjski uznawał 22 księgi. A fragment Moratoriego 24. Tak, może zrobimy teraz przerwę, prawda, na 10 minut.